Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste.
Bracia
i siostry, pewna opowieść mówi o tym, że pewien ubogi wieśniak, po tym jak bardzo długo zatrzymywał się na targu, przypomniał sobie, że nie wziął ze sobą modlitewnika. Część drogi przemierzał na wozie przez las i niemalże pogodził się z faktem, że ten dzień skończy bez modlitwy i zaczął modlitwę w taki sposób. Panie, dopuściłem się wielkiego głupstwa. Dziś rano wyruszyłem z domu bez modlitewnika, a wiesz, że słabo pamiętam i nie mogę przypomnieć sobie żadnej modlitwy. Ale oto co uczynię. Powoli 5 razy będę recytował abecadło na Twoją cześć, który znasz wszystkie modlitwy. A Ty poukładaj litery w taki sposób, jak jest to w modlitwach, których nie mogę sobie przypomnieć. Pan powiedział na to do swoich aniołów. Ze wszystkich modlitw, które dziś słyszałem, ta jest oczywiście najpiękniejsza, dlatego że zrodziła się z prostego i szczerego serca. Ten człowiek modlił się sercem. Bracia i siostry, modlitwa jest nieustanną tęsknotą człowieka, by spotkać się z Bogiem i by z Nim zjednoczyć się w miłości, odnaleźć w Nim pokój, radość, szczęście i bezpieczeństwo. Modlitwa jest rozmową dwóch serc. Jest rozmowa pomiędzy sercem Bożym i naszym sercem. Bóg rozumie nasze serce lepiej niż my sami, bowiem On je stworzył. I dlatego modlitwa jest czymś więcej niż rozmową. Ona wymaga otwartego serca i duszy na przyjmowanie Słowa Bożego, ale jednocześnie wymaga słuchania, przysłuchiwania się i odpowiedziom na westchnienia w modlitwie. Bóg zawsze słyszy człowieka w modlitwie i odpowiada, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że Bóg milczy. I z tego powodu każda modlitwa jest wysłuchana. Jeżeli nie otrzymujemy natychmiast tego, o co prosimy Boga, On da nam coś lepszego. Dlatego w życiu duchowym najważniejsze jest, by szukać woli Bożej, tak jak modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz. Bądź wola Twoja. A co to jest wola Boża? czego Bóg pragnie, czego chce. On tylko pragnie naszego zbawienia. Jego nie interesują Twoje i moje grzechy. Interesuje Go nasze zbawienie. Bóg poprzez modlitwę zaprasza nas do dialogu. Jeżeli jesteśmy nieczuli na rzeczywistość Bożą w naszym życiu, to nie znaczy, że Bóg nas opuścił albo zlekceważył, lecz iż nasze życie duchowe, to jest nasza relacja z Bogiem, jest naruszona lub przerwana. Każdy grzech, a zwłaszcza grzech ciężki, narusza naszą relację z Bogiem. Co dotyczy także naszej modlitwy. Modlić się oznacza zerwać ze wszystkim tym, od czego byliśmy uzależnieni, znaleźć czas i być sam na sam z Bogiem, być z Nim sam na sam rano, wieczorem, być z Nim razem podczas wieczornej modlitwy ze swoją rodziną, a przez cały dzień przebywać w Jego bliskości i obecności. Modlitwa jest niczym oddychanie duszy i tak jak ciało nie może bez powietrza, tak i dusza nie może żyć bez modlitwy. I to jest sztuka, której zawsze musimy uczyć się od nowa. Poprzez modlitwę tworzymy związek między niebem i ziemią, bowiem człowiek nigdy nie jest większy, aniżeli wtedy, gdy klęczy na kolanach. Naszym pierwszym nauczycielem modlitwy jest Jezus. On jest dla nas we wszystkim wzorem i wyznacznikiem. Jest zasadą naszego życia. Jezus modlił się nieustannie i tak jak mówi nam dzisiejsza Ewangelia, spędził całą noc na modlitwie do Boga. Jakakolwiek trudność w modlitwie u nas sprowadza się do umniejszenia wiary w Boga, a prawdziwa wiara składa się z tego, że mamy zaufanie do Boga, który zawsze działa wedle swego planu zbawienia. Opuszczanie modlitwy jest znakiem tego, że wiara gaśnie. Z drugiej strony, modlitwa czyni nas pokornymi. Ludzie pyszni się nie modlą, ponieważ nie uznają, że ktoś mógłby być od nich większy, mądrzejszy i potężniejszy. Oni uważają, że to oni znajdują się w centrum świata i że cały świat musi kręcić się wokół nich. Jednakże pokorni poszukiwacze, wcześniej lub później, dotrą do tego największego daru w duchowości, którym jest spotkanie z Bogiem żywym. Pewien człowiek opowiada, że w pewnym okresie jego życia pojawiło się w nim pragnienie, by przestudiować wszystko, co dotyczy modlitwy. Chciał przeniknąć do tajemnicy modlitwy i rzucił się na czytanie książek. Najpierw sięgnął po księgi świętego Tomasza. Czytał rozprawy i kiedy skończył, nie potrafił się modlić. Później spróbował z modlitewnikami, zebrał ich około 20. Zebrał również pobożne spisy swojej babci, ale to się nie udało i nie spełniło jego oczekiwań i pragnień. Następnie spotkał pewnego pobożnego księdza, który mu opowiedział, czym się zajmuje i czego chce się nauczyć. Tamten odpowiedział mu krótko: jeżeli naprawdę chcesz wiedzieć, czym jest modlitwa, nie kładź książek na pierwszym planie, ponieważ pewnych rzeczy nie można napisać. Pewnych rzeczy nie można zniewolić piórem. Abyś zrozumiał, czym jest modlitwa, zacznij poważnie się modlić, bowiem jedynie modląc się, możesz nauczyć się modlić. Podobnie jak i pływając, można nauczyć się pływać. Prawo modlitwy to prawo wiary. Ci, którzy dużo się modlą, ci też bardzo wierzą. Kto się nie modli, ten nie wierzy, bo jest samowystarczalny. Jezus przy wyborze 12 apostołów, jak słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, modlił się przez całą noc. On modli się na górze, a góry, wzgórza zawsze były miejscem szczególnej bliskości Boga. To były miejsca objawienia Boga, przykładowo Synaj, Choreb, Tabor i Golgota. Jezus modli się przez całą noc w decydującej chwili wyboru najbliższych współpracowników. Jezus pragnie 12 apostołów wokół siebie i już nigdy więcej nie będzie sam. W przyszłości nie występuje bez 12. We wspólnocie z nim jego działanie ma znaczący charakter i strukturę, która odpowiada jego misji i intencji, którą jest ponowne zebranie plemion izraelskich i przywrócenie ich ku Bogu. Jezus daje apostołom pełnomocnictwo do działania, szczególnie widzimy to w Ewangelii Marka. Oni są posłannikami w imię Jezusa, dają świadectwo o Jezusie i Jego działalności. Już przed zmartwychwstaniem, a szczególnie po zesłaniu Ducha Świętego. Jezus powołuje i posyła tak wielu chłopców i dziewcząt, również dziś z wielu krajów świata. Tu w Medjugorju, wedle dotychczasowej statystyki, ponad 500 chłopców i dziewcząt otrzymało powołanie właśnie tutaj. Niektórzy są diakonami, inni są w drodze. I dlatego polecimy ich podczas tej mszy świętej, aby wytrzymali do końca, by stali się błogosławieństwem dla swego narodu i całego Kościoła. Pewien zakonnik z Austrii, który otrzymał powołanie tutaj, pisze: miałem 12,5 lat, kiedy ze swoją rodziną po raz pierwszy byłem w Medjugorju. Przez następne lata przyjeżdżaliśmy tutaj częściej. Poprzez Medjugorje byliśmy wzmocnieni w codziennej modlitwie rodzinnej. Także dorastałem w dobrej atmosferze modlitwy. Dla mnie, chłopaka, Festiwal Młodzieży w sierpniu 1999 roku miał wielkie znaczenie i od tego festiwalu zdecydowałem się na codzienne czytanie Pisma Świętego. W tamtym czasie zastanawiałem się, czy Bóg pragnie prowadzić mnie do powołania kapłańskiego. I to pytanie stawało się coraz mocniejsze. W tamtym czasie walki i poszukiwania własnej drogi, dni w Medjugorju, w tym wielkim tygodniu w 2001, miały wielkie znaczenie. Zbliżałem się do matury. Spędziłem jakiś czas w kaplicy adoracji. Poszedłem na krzyżowatki na podbródę w ciszy. Panowała we mnie walka. Z jednej strony odczuwałem wezwanie Boga, a z drugiej strony było jeszcze wiele innych wezwań, które mogłem sobie wyobrazić. Tak, iż wyrzekanie się z założenia rodziny nie było proste. W tych dniach w Medjugorju otrzymałem łaskę, by podarować Panu swoje przygotowanie, by uczynić to, czego On ode mnie pragnie. Jeżeli potrzebuje mnie jako kapłana, chciałem być na to przygotowany i modliłem się o jasny znak. Ten znak przyszedł wcześniej, szybciej niż oczekiwałem. W dzień powrotu do domu, w Wielki Czwartek, w kościele parafialnym w Schwarzau, po mszy świętej była adoracja w ciszy. Tam spędziłem święta wielkanocne ze swoimi przyjaciółmi, młodzieżą w centrum misyjnym. Podczas adoracji Pan dał mi całkowitą pewność, że pragnie powołać mnie na kapłana. Z pełną radością odpowiedziałem: tak, oto jestem. Zatem Pan obdarzył mnie pokojem w moim sercu. W ciągu świąt wielkanocnych to wezwanie w moim sercu było tak mocne, że zdecydowałem się wstąpić do jednego zgromadzenia. Podczas studiów i w ciągu 2 lat, od kiedy byłem kapłanem, odwiedzałem nieustannie Medjugorje i za każdym razem miałem możliwość, by doświadczyć tego, jak Bóg dotyka serc ludzkich. Szczególnie szczere spowiedzi, których słuchałem jako kapłan, były zawsze dla mnie mocnym znakiem działania łaski Bożej w tym miejscu. Bracia i siostry, Wezwanie, powołanie i odpowiedź tego młodego kapłana jest tylko jednym ze znaków, jak bardzo Bóg miłuje swój naród i jak odpowiada na nasze modlitwy, ale my powinniśmy być wytrwali i pokorni. Czytając Biblię, spotykamy wiele postaci, które Bóg powołał i które odpowiedziały, ale żadna z tych postaci nie emanuje tak wielką prostotą, jak przykładem tego w Ewangelii jest błogosławiona dziewica Maryja. Bóg wybrał Maryję, by stała się matką dla Jego Syna i ona w swojej wolności wypowiada swoje tak, oto jestem. I od tego momentu jej historia staje się i naszą historią. Maryja uczy nas, abyśmy nie bali się odważnie odpowiedzieć na wyzwanie, które odczuwamy w swoim sercu. Problemem dzisiejszych czasów jest to, że my wszyscy, a zwłaszcza młodzież, zbyt wiele spoglądamy na własne ja, moje ja, w którym mnie będzie dobrze. Jezus został stworzony, by darować swoje życie innym. I każdy z nas powinien to czynić, darując siebie w swojej rodzinie lub w innym miejscu. Maryja jest dla nas przykładem tego, że fundamentem, który prowadzi nas w życiu, to miłość. Jeśli żyjemy w ufności, naśladując tę mowę wewnętrzną, osoba odczuwa pokój. Wielu dziś szuka bezpieczeństwa w swoich wyborach życiowych, ale Matka Boża uczy nas, że najważniejsze jest, abyśmy byli ludźmi modlitwy, wiary i miłości, bowiem to jest fundament, który pomaga nam, abyśmy dokonali ten decydujący krok ku powołaniu, które odczuwamy. Dziś wiele mówi się o tym, że jest coraz mniej powołań duchowych. Kiedy patrzymy na to liczebnie, to prawda. Jednak gdybyśmy mogli spojrzeć w serca ludzkie, odkrylibyśmy wielką liczbę ludzi, którzy zostali powołani do życia duchowego, ale z wielu powodów, czy to z lęku, czy też niepewności wiary, nie mają odwagi, by powiedzieć: Jezu, należę do Ciebie. Matka Boża jest dla nas przykładem mocnej wiary i otwartości na to, by słuchać głosu Bożego. Bracia i siostry, niech zgoda Maryi stanie się i naszą zgodą, zgodnie z wolą Bożą. W duchu modlitwy, z nadzieją w powołanie, chciałbym zakończyć to rozmyślanie słowami Jana Pawła II, który mówi: Ojcze Święty, spójrz na naszą ludzkość, która czyni pierwsze kroki na drodze do trzeciego tysiąclecia. Jej życie nieustannie ogarnięte jest przemocą, nienawiścią, przygnębieniem, ale głód za miłością odnajduje miejsce w sercu wielu, którzy oczekują na różnych głosicieli Ewangelii. Ześlij wielu młodzieńców i niewiasty, które okażą w swoim życiu Twoją świętość. Ześlij do swojej winnicy robotników, którzy będą żarliwie pracować i natchnieni przez Ducha Świętego będą pracować aż po krańce ziemi.